Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Łukasz Olechnowicz, wiceprezes Trinetics, Roman Walasiński, prezes Holovectors. Gości państwa wita Iwona Wysocka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zaczynamy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował jednolity wzór umowy o kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową na co najmniej 5 lat. I dzięki niemu kredytobiorca będzie mógł skupić się nad najważniejszymi parametrami umowy, zamiast szukać niekorzystnych w niej zapisów, poinformował prezes urzędu Tomasz Chrustny. No i tak, w założeniach konsument ma mieć pewność, że bank nie umieści tam zapisów dla niego niekorzystnych. Banki mają walczyć o klienta parametrami, czyli ceną, kwotą, marżą, okresem kredytowania, bez możliwości oferowania dodatkowego produktu klientowi. Myślą panowie, jeśli to wejdzie w życie, no bo UOKiK przygotował ten jednolity wzór umowy, trwają prace nad tym, żeby wszystkie strony się zgodziły na wzór umowy i żeby można było w najlepszym razie od przyszłego roku już go stosować. Jeśli by się to udało, na ile, czy wzmocniłoby to bezpieczeństwo kredytobiorców? No bo często mieliśmy do czynienia albo z jakimiś zapisami abuzywnymi w umowie, o których klient nie za bardzo miał jakiekolwiek pojęcia, a potem nagle się okazywało, że musi dopłacać z różnych powodów i te zapisy abuzywne, one są właściwie niezgodne z prawem, ale dające na przykład bankom jakiś zarobek nadmierny w tej sytuacji. Czy takich sytuacji już nie będzie, jeśli będzie ten jednolity dokument?
No oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, ale bardzo cenna inicjatywa regulatora. Natomiast oczywiście to jest niezwykle potrzebne. Ten rynek jest rozchwiany. Ma również takie tendencje do używania argumentów z tego rynku. Te argumenty z tego rynku używane są często przez polityków, przez bankowców. A tak naprawdę chodzi o kupno często i przystąpienie do najważniejszej transakcji w życiu. W związku z tym ochrona tej sytuacji jest poniekąd koniecznością regulatora i bardzo, bardzo się cieszę, że wymyślono taki kontekst. Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że tego typu umowy, o ile przejdą przez proces legislacyjny, to one zawsze będą poddawane jakimś analizom, jakimś szczególnym interpretacjom silniejszych. Silniejszymi tutaj stronami takich umów to zazwyczaj są banki i deweloperzy. W związku z powyższym, jak finalnie będą wyglądały zapisy, jeżeli one przejdą przez cały proces legislacyjny, który w naszym kraju często trwa latami, żeby nie powiedzieć miesiącami, no to zobaczymy, ale ogólnie oceniam, że jest to niezwykle cenna inicjatywa dania kilku lat, kilkunastu miesięcy czy kilkudziesięciu miesięcy często młodym ludziom, którzy przystępują do tej swojej transakcji życia.
Łukasz Olechnowicz.
Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na kilka innych elementów, dlatego że UOKiK też wskazał przy propozycji tych przepisów, że banki nie będą mogły promować kredytów, wskazując, tak jak to jest dzisiaj, weź kredyt, poprawisz swoją sytuację finansową, weź kredyt, a dzięki temu tak kupisz
poprawi
nową kuchnię
i
poprawi się jakość twojego życia. Co jest oczywistą bzdurą, bo tak naprawdę powoduje to tylko zwiększenie miesięcznych obciążeń i moja myśl była taka, że ja bardzo żałuję, że w ogóle musimy mówić o takich rzeczach, dlatego że to znaczy, że nasza edukacja finansowa i ja mam dzieci w wieku szkolnym, więc mogę powiedzieć, że ta edukacja finansowa nie istnieje i jeżeli my sami tych dzieciaków nie edukujemy, no to ze szkoły za dużo nie wyciągną i to jest niestety bardzo, bardzo zła informacja. Dlatego, że później musimy rzeczywiście takimi regulacjami dbać o kredytobiorców, którzy ani nie czytają umów, ani nie jakby nie zastanawiają się nad konsekwencjami finansowymi.
A żyjemy przeczytają, dzisiaj, to ich nie rozumieją.
A to teraz, to jest drugi punkt, do którego chciałbym jeszcze też nawiązać. A druga rzecz jest jeszcze taka, że wiele osób, nawet jeżeli rozumie, to często nie ma wyboru, dlatego że chcą kupić to mieszkanie. Tak, no, na rynku mamy ileś tam banków, okazuje się, że tylko 3 chcą im udzielić kredytu, no to biorą ten kredyt w banku, który chce dać im kredyt, a nie ten, który daje najkorzystniejsze warunki. I to jest jakby, nawet jeżeli umieją czytać tę umowę, więc mało kto w ogóle skupia się na tym temacie, jeżeli nie ma tego komfortu, że ma wybór, ma na tyle komfortową sytuację, że tak naprawdę tego kredytu mógłby nie brać, to jest uzależnione od woli banków. Druga, jeszcze dodatkowa kwestia jest taka, że nasze kredyty w ogóle w Polsce są jednymi z najdroższych w Europie, jeżeli mówimy o kredytach hipotecznych. W związku z tym ja trochę stoję w kontrze do opinii banków i do wypowiedzi przedstawicieli banków, że ich sytuacja jest taka tragiczna, bo zawsze słyszymy przy każdym temacie, że sytuacja banków jest tragiczna.
Zyski temu przeczą.
Natomiast zyski temu przeczą, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, my rzeczywiście te kredyty mamy najdroższe. I teraz z tej perspektywy ja popieram przedmówcę w 100% to, co powiedział, ale jest jeszcze jeden aspekt z punktu widzenia banków. Tak naprawdę ostatnie parę lat, czyli pozwy przeciwko kredytom we frankach, w tym momencie pojawiają się pozwy przeciwko kredytom wiborowym. Ja uważam, że jednolity wzór umowy jest korzystny też dla banków, dlatego że banki ściągają z siebie ryzyko związane z późniejszymi pozwami, bo to nie one przygotowywały umowy. W związku z tym finalnie może to spowodować mniejsze ryzyko po stronie banków, a w tym samym czasie niższe koszty dla kredytobiorców, bo jeżeli bank ma niższe ryzyko, to jest w stanie zaproponować lepszą ofertę.
A myślą panowie właśnie, że będzie ciekawsza konkurencja w tym momencie między bankami, że rzeczywiście kredytobiorca dostanie tę lepszą ofertę?
Ja myślę, że rozpocznie się też konkurencja na te w przedmiocie jakości tych nieruchomości, bowiem jeżeli będą równe warunki gry pomiędzy trzema omawiającymi się stronami, czyli bankiem, deweloperem i klientem, no to trzeba będzie po prostu stworzyć odpowiednio dobrą ofertę, aby ona była atrakcyjna. Więc ta sytuacja, w istocie rzeczy regulowania tego rynku, wydaje się być konieczna. No jak się zastanowimy i te ostatnie lata, to naprawdę podatność tego tematu na ingerencję wszystkich, myślę tutaj o politykach i opcjonalnie grupach interesu, to naprawdę nie jest dobry klimat do stworzenia tej podstawowej komórki społecznej, rodziny, ich możliwych sensownych warunków życia. A też warto powiedzieć, że są kraje w Europie, wskażę tutaj Szwajcarię, w której tego typu regulacje istnieją, jeśli dotyczą oczywiście nieruchomości przeznaczonych na własny użytek w zakresie czy to pierwszego mieszkania, czy mieszkania, powiedziałbym, docelowego dla rodziny. One są długoterminowe. One są w zakresie federacji przyjęte jako prawo federacyjne. I ta sytuacja jest niezwykle wyciszona. Ta sytuacja tworzy takie spokojne warunki gry dla mieszkańców Szwajcarii. Wydawałoby się, że tutaj akurat moglibyśmy się spodziewać, że kraj nasycony bankowością będzie prowadził jakąś taką agresywną grę w zakresie pozyskiwania klientów. Wręcz przeciwnie. Ta regulacja jest twarda, znana wszystkim, znana również bardzo młodym ludziom, znana i propagowana praktycznie przez lata, do której się można przygotować, do której można przygotować również odpowiednie środki, zastanowić się nad tym. Także ja bardzo trzymam kciuki za taką formułę. Szkoda, że to tylko 5 lat, a nie załóżmy 15. No ale chociaż ten okres takiego wyciszenia przy tych transakcjach, które, tak jak mówię, często są na takich bezdechu finansowym robione, mogłyby ten rynek uspokoić. Chyba z korzyścią, tak jak mówił mój przedmówca, dla wszystkich.
Ale te 5 lat, tak tylko dodam, że też jest teraz, bo dla jakby wiadomości słuchaczy, te 5 lat to jest okres, na którym oprocentowanie ma być stałe, tak, a nie zmienne, i po tym okresie może być oprocentowanie zmienione na zmienne. Ten temat, z tego co słyszałem, jest właśnie trochę taką kością niezgody pomiędzy bankami a UOKiK-iem, dlatego że UOKiK chciałby 10, banki chciałyby 5 i tu jest,
no
taka
jest
trochę...
znowu jakaś.
No właśnie, która... i co dalej? UOKiK, wolna Amerykanka?
Może UOKiK powinien zacząć od 15, banki od 5 i wtedy by się spotkali na 10, ale rzeczywiście jakby tutaj jest... Nawet te 5 lat już zmienić sytuację, natomiast oczywiście, jeżeli ten okres byłby dłuższy, to byłoby to wskazane, ale nawet... Bo tutaj, jeżeli mówimy o tym, o tych kredytach ze stopą zmienną, to też jest pytanie, jak to będzie uregulowane w tej umowie, bo jeżeli mamy wzór przygotowany przez UOKiK, no to pytanie jest, jaka będzie wysokość tej stopy zmiennej po, ale jakby pod kątem samej kompozycji umowy i tak kredytobiorca powinien być chroniony. Nie?
No właśnie, i tutaj zobaczymy, jestem też bardzo ciekawa, bo nie było mowy o tym, co dalej, jak to powinno wyglądać, czy banki nie wrócą do jakiejś wolnej Amerykanki i znowu się okaże, że będą zapisy abuzywne, jakieś dodatkowe aneksy do tych umów. No miejmy nadzieję, że tak nie będzie.
Albo banki dadzą tak korzystne warunki na te 5 lat, że wszyscy to wezmą, a potem warunki zmienne będą takie, że banki sobie to odbiją. Nie? Więc to też jest dużo takich niuansów. Nie?
Instytucje finansowe będą musiały jasno informować, że kredyt to przede wszystkim zobowiązanie finansowe, że to nie jest korzyść, która nic nie kosztuje, i wracając do tej edukacji, na ile to zmieni postrzeganie Polaków, że zadłużanie się to jest kosztowna impreza, że trzeba za to zapłacić. My często mówimy, czy dostałeś kredyt, idę wezmę kredyt, nic nie bierzemy, bo brać coś kojarzy się z tym, że jest to darmowe, a akurat to darmowe z pewnością nie jest, abym powiedziała, że bardzo drogie.
Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem a propos kredytu z znajomymi, mówią, czemu nie wziąłeś więcej na to mieszkanie, przecież bank dawał ci więcej, nie? Bo nie potrzebowałem. I to jest też duży problem i myślę, że akurat te regulacje tego problemu nie zmienią, bo on wynika z edukacji, z takiej naszej świadomości i jest dalej to przekonanie, że jeżeli mamy tą zdolność kredytową na więcej, to nawet jak nie potrzebujemy tych pieniędzy, to może lepiej wziąć, bo mogą się przydać. I to wynika z edukacji. Natomiast druga rzecz, jeżeli banki nie będą mogły tego promować i reklamować w taki sposób, no to zawsze jest dobre, dlatego że nie będzie nakręcać tej spirali, tak? Ale to nie zmieni edukacji.
No poza tym dla młodych ludzi jest to kolejna alternatywa pozyskania czy posiadania mieszkania. To już jest, byłaby to kolejna ścieżka oprócz długoterminowego najmu, oprócz jakby przygotowania się do zaciągnięcia zobowiązania w konkretnym miejscu wobec na przykład sytuacji związanej z pracą i tak dalej, więc ogólnie rzecz ujmując bardzo cenna, dobra inicjatywa, ale obawiam się, mając swoje doświadczenie życiowe i takie również biznesowo-prawnicze, że ta inicjatywa może w istocie rzeczy źle wyglądać po przejściu przez nasze młyny legislacyjne i tak naprawdę znowu szczegóły będą decydowały o tym, jak w istocie rzeczy jest.
A wracając jeszcze do kwestii kosztów, ja wiem, że mówienie o tym o Polsce w strefie euro jest niepopularne, ale tak sobie myślę, że wszyscy ci, którzy byli w strefie euro i mieli pozaciągane kredyty hipoteczne, one były znacznie tańsze niż nasze. Panów zdaniem, gdybyśmy byli w strefie euro, byłyby mniejsze problemy właśnie ze spłatami kredytów, bo nie byłyby one tak drogie po prostu.
To jest bardzo złożone pytanie i ja bym się nie odważył tutaj mówić tylko o tym wąskim wycinku, dlatego że jeżeli chodzi o kredyty, prawdopodobnie one byłyby tańsze. Natomiast duży znak zapytania, w szczególności dla osób zarabiających mniej, jest taki, jak zostałyby przeliczone wynagrodzenia. Tak? I co z tego, że kredyty byłyby tańsze, jeżeli na koniec dnia przejście na euro spowodowałoby, że ta wartość życie pieniądza, tak, życie stałoby się droższe, wartość pieniądza byłaby niższa, więc ja uważam, że nie można patrzeć na to tylko i wyłącznie wycinkiem kosztu kredytów.
No ale zwróćmy uwagę, że kraje świeżo, które ostatnio przystąpiły do Unii, w tym również Bułgaria, jakby wchodzi w ten kontekst i zdaje się, że to nie jest eksperyment dla tego kraju, tylko decyzja świadoma. To jest pewien ból organizacyjny, również dla kraju, dla polityków, przełknięcia tego tematu. No ale zwróćmy uwagę, że są małe kraje, większe kraje, najbliższe nam kraje, Słowacja, Estonia, czy kraje nadbałtyckie i ten ból jakoś przeszedł i te środowiska i te społeczności się dobrze rozwijają. Więc przyjrzyjmy się, jak to zrobi Bułgaria, która, jeśli chodzi o parametry gospodarcze, no nie przoduje, ale z drugiej strony ma ambicje, aby wejść w strefę euro. Ja tylko powiem,
już
że...
Już od 1 stycznia
tak,
to robi.
Tak, a ja tylko powiem, że tak... z biznesowego, ludzkiego punktu widzenia, to nieustanne myślenie, ile kosztuje euro, czy coś mi się opłaca, czy coś mi się nie opłaca, czy eksport, czy import, czy wyjazd, czy załatwienie jakiejś sprawy z kontrahentem w Europie, nieustanne przeliczanie, czy to jest ten moment, czy nie, to jest naprawdę uciążliwe. To wydaje się, że powinniśmy bardzo poważnie tę debatę przeprowadzić i przejść ten próg bólu i zastanowić się najszybciej, jak się da, aby do tej strefy wejść.
To jeszcze, żeby się odnieść do mojej wypowiedzi, ja jedyne, czego się nie podejmę, to jakby porównania, czy dla kredytobiorców przejście na euro byłoby opłacalne, natomiast ja w 100% popieram przedmówcę. Ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz uwagę. Ostatnie wybory prezydenckie pokazały, że my trochę tak walczymy jako naród z tym, czy chcemy być osobni, czy chcemy być częścią Europy, czy chcemy być tacy mocno nacjonalistyczni, czy jednak chcemy pokazać, że jesteśmy częścią większej całości. Natomiast zarówno gospodarczo, technologicznie i pod wieloma innymi względami, jeżeli my chcemy konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, to musimy konkurować jako Europa. My jako Polska nie mamy szans. I w związku z tym my powinniśmy dołączyć do strefy euro, my powinniśmy iść razem jako Europa i rozwijać tę gospodarkę i technologię na poziomie europejskim, żeby móc konkurować szerzej.
Łukasz Olechnowicz, Roman Walasiński, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
W studio goście, przypomnę, Łukasz Olechnowicz, wiceprezes Trinetix, Roman Walasiński, prezes Holo Vectors. No i przyjrzyjmy się, jak wygląda wprowadzanie w życie sztucznej inteligencji w naszym otoczeniu gospodarczym między innymi, wychodząc od założeń Unii Europejskiej. Cele cyfryzacji na 2030 rok wyznaczone przez Komisję Europejską 2 lata temu mogą okazać się zbyt ambitne, tak ocenił Polski Instytut Ekonomiczny. No, okazuje się, że pod względem cyfryzacji, upowszechniania pracy ze sztuczną inteligencją, my tutaj w Polsce jesteśmy w tyle, już nie powiemy, że do tego rozwiniętego świata, czyli Azji i Stanów Zjednoczonych, ale Europy, która jest z kolei mocno w tyle za Azją i Stanami Zjednoczonymi. No i w 2023 roku zaczął obowiązywać unijny plan Droga ku cyfrowej dekadzie, w którym rozpisano cele właśnie do 2030 roku. No i co zrobić, aby przyspieszyć cyfryzację, wdrażanie sztucznej inteligencji w Polsce, bo u nas nie wygląda to dobrze.
Czy ja bym podzielił na kilka wątków.
Łukasz Olechnowicz.
Po pierwsze, my na pewno jako Europa jesteśmy w tyle, jeśli chodzi o bycie producentem różnych rzeczy związanych ze sztuczną inteligencją, tak? Jeżeli chodzi o chipy, które potrzebujemy do budowy tych fabryk AI, o których się teraz dużo mówi, to mamy do wyboru chipy ze Stanów Zjednoczonych albo z Chin, tak? Nie ma europejskich. Jeżeli chodzi o same fabryki sztucznej inteligencji, no to wiadomo, że Chiny tam przodują. Jak ja zobaczyłem jedną fabrykę, no to jest wielkości małego miasta, tak? Stany Zjednoczone tak samo, tam duże korporacje typu Microsoft, Apple, Amazon i tak dalej, oni budują swoje większe fabryki niż Unia Europejska chce wybudować na potrzeby Europy. I to jest jakby pierwszy wątek. I tutaj my mamy niewielkie szanse, żeby ich przegonić. Po pierwsze, jesteśmy spóźnieni, po drugie, no to są setki miliardów euro, które musiały być przeznaczone, żebyśmy w ogóle byli w stanie to nadrobić. Ale to jest jakby pierwsza warstwa. Ale ona nie wiąże się z cyfryzacją i ona nie wiąże się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na poziomie firm, bo my nie musimy mieć swojej sztucznej inteligencji, żeby wykorzystywać ją na poziomie przedsiębiorstw. I teraz, jeżeli byśmy spojrzeli na to z tej drugiej perspektywy, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji w firmach, to my rzeczywiście w Polsce jesteśmy za nawet Europą, natomiast ja trochę tak latam pomiędzy Europą a Stanami.
To od razu podam przykład. Europa, zdaje się, 18% firm wykorzystuje, Polska 5,9%, a do 2030 jest założenie, żeby 75% firm z tego korzystało.
Tylko proszę zwrócić uwagę na kilka rzeczy, bo ja tak latam pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi i też spotykam się z firmami. I ja, szczerze mówiąc, jak spotykam się z firmami, to nie zauważam wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o poziom wykorzystania, sensownego wykorzystania sztucznej inteligencji. I nawet na poziomie europejskim, ja ostatnio miałem spotkanie z kilkoma firmami i te 5,9% w Polsce, czyli ja nie mogę mówić za wszystkie te firmy, ale te wszystkie, z którymi ja się tutaj spotykam, one rzeczywiście wdrożyły sztuczną inteligencję z jakimś celem i one fajnie, w jakiś sposób go fajnie wykorzystują, albo przynajmniej eksperymentują z tą sztuczną inteligencją, bo to eksperymentowanie dzisiaj jest bardzo, bardzo ważne. Lub inwestują w to, żeby uporządkować dane, bo wdrożenie sztucznej inteligencji bez uporządkowania danych na poziomie przedsiębiorstwa jest bezużyteczne, to jest wywalanie pieniędzy w błoto. I teraz, jak rozmawiam z firmami w Europie, te 20% które wdrożyło, to wiele osób mówi, nasza firma kupiła dużo rozwiązań sztucznej inteligencji, ale nikt nie wie, jak je wykorzystać. Czy to jest cyfryzacja? Moim zdaniem nie. Wtedy dochodzimy do trzeciego punktu, który bardziej mnie martwi niż ten punkt drugi, tak naprawdę te procenty. To ostatnio byłem prelegentem na konferencji właśnie w zakresie sztucznej inteligencji. Było ponad 100 osób na sali i zadałem pytanie, ile z waszych firm wdrożyło rozwiązania i świadomie wdraża rozwiązania sztucznej inteligencji. I to 5% się potwierdza. Tam z 5 osób zgłosiło rękę do góry. A ile z was korzysta? Tam było już więcej, około 50 osób. A jak zapytałem, ile osób oficjalnie z tego korzysta za zgodą firmy, to wszyscy opuścili ręce w dół. Moim zdaniem wykorzystanie sztucznej inteligencji w Polsce jest na wyższym poziomie, ale na poziomie indywidualnych osób, ale robią to nie informując swoich przedsiębiorstw, dlatego że boją się konsekwencji i jakby generalnie jakby nie ma na to zgody.
No ale właśnie, wchodzę w słowo, ale to jest również warte zastanowienia. Otóż z czym nam się kojarzy sztuczna inteligencja? No to jest jakaś hydra, która powstała kilka lat temu, która gdzieś tam przenika do naszego życia i tak dalej. I przejmie świat. Opowieść o tych alienach, opowieść o różnych sprawach związanych z niebezpieczeństwem, z analizą naszych danych w sposób często też pokrętny, przestępczy, jakkolwiek to zwać. No, obraz tej sztucznej inteligencji u przeciętnego, że tak wyrażę, Kowalskiego jest straszny. W związku z powyższym tego typu sytuacje, gdzie pewnie młode osoby korzystają częściej z dobrodziejstw sztucznej inteligencji, bo trzeba o tym mówić bardziej pozytywnie, przekładają się na to, że w zasadzie boimy się korzystać z AI-a w pracy, po prostu w pracy. Tak? To jest jeszcze takie, nie dość, że nieuregulowane, ale tak jeszcze z pewną nieśmiałością, ale tak na dobrą sprawę nie unikniemy tych procesów i im szybciej to zrobimy, im szybciej zmienimy, wyedukujemy siebie nawzajem, że w zasadzie nie ma odwrotu od tych procesów i trzeba się z tą sztuczną inteligencją zaprzyjaźnić. Trzeba ją mieć pod ręką i trzeba znaleźć dla niej miejsce w naszych życiach, nazwijmy to tak indywidualnie, to będzie lepiej. I to, co jest w Chinach, a więc sztuczna inteligencja owładnęła różnymi dziedzinami życia, w tym również takimi konsumenckimi, jak kupowanie, jak jak sugerowanie nabywania jakichś towarów i usług, co widać również i w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, no to w Europie jeszcze w zasadzie tych procesów nie ma.
A z drugiej strony
jesteśmy zapóźnieni po prostu.
A z drugiej strony tak sobie myślę w takich firmach, dlaczego ludzie się nie przyznają? No bo kierownik przyjdzie i stwierdzi, że nie chce nam się pracować, idziemy na łatwiznę, korzystając z jakiegoś urządzenia dodatkowego, które no niekoniecznie, bo przecież też sporo się mówi o tym, że sztuczna inteligencja jest omylna, w związku z czym lepiej nie korzystać, bo jak źle podpowie, to wtedy na tym cała firma straci.
No dopóki będziemy się straszyć tą sztuczną inteligencją, nic się dobrego nie zdarzy.
Ja myślę, że tu sobie jest kilka powodów. Po pierwsze, bez świadomego wdrażania na poziomie firm sztucznej inteligencji, ten strach, dlaczego też ludzie o tym nie mówią, dlatego, że jest ryzyko, że dane wypłyną, bo jeżeli my dane firmowe wrzucamy do ogólnodostępnych rozwiązań, jak ChatGPT, czy Gemini od Google'a i tak dalej, no to wiadomo, że one zasilają te algorytmy, tak? Jeżeli mamy rozwiązania na poziomie korporacyjnym wdrożone u siebie w firmie, na poziomie korporacyjnym to wcale nie znaczy, że to jest dużo, dużo droższe, ale jest to tak wdrożone na naszych serwerach i my nie jakby te dane nie są wypuszczane nigdzie dalej, to wiadomo, że one są zabezpieczone. I to jest jakby pierwsza obawa, dlaczego ludzie o tym nie mówią. Druga obawa to dokładnie to, o czym pani redaktor mówi, jakby mało firm nagradza za eksperymentowanie i usprawnianie swoich procesów przez wdrażanie sztucznej inteligencji. Więcej firm obawia się tego, zaraz nie będziemy potrzebni, nie? I to jakby to jest w tym dużo racji.
A jak zwiększać tą świadomość korzyści z właśnie korzystania, wdrażania sztucznej inteligencji w firmach, czy nawet w medycynie, bo ona przecież przyspiesza stawianie diagnozy?
To są obszary, w których akceptujemy, aby sztuczna inteligencja się pojawiła. Myślę tutaj o militariach, myślę tutaj o systemach zabezpieczeń, o systemach bankowych, ale też i o medycynie. Akurat w tym zakresie mam pewne kompetencje i wydaje się, że środowisko medyczne mimo pierwotnych jakichś problemów w tej chwili chce korzystać ze sztucznej inteligencji i to w diagnostyce obrazowej w szczególności. Ta diagnostyka obrazowa jest o tyle istotna, że właściwie ona występuje w większości przypadków medycznych przed postawieniem diagnozy i ona jest często krytyczna, jeśli chodzi o wybór i metody leczenia. Stąd też tutaj sprawdzanie, second opinie i tak dalej, one są dość powszechne na świecie, a dodatkowy automat, dodatkowa maszyna, która jest pod ręką i która może nam właściwie, nie odchodząc od monitora, albo coś uwiarygodnić, albo na coś zwrócić uwagę, myślę, że jest kapitalnym ulepszeniem prowadzenia tej diagnostyki obrazowej przed postawieniem diagnozy chorobowej. I coraz więcej lekarzy to rozumie i coraz więcej lekarzy korzysta. Często też w taki sposób, o którym mówił mój kolega przedmówca, a mianowicie trochę prywatnie. Regulacji w tym zakresie jeszcze twardych nie ma. Czekamy na te regulacje. A jeżeli one są, to one są dość restrykcyjne. Niemniej jednak wydaje się, że tutaj ta sztuczna inteligencja akurat w obszarze usług medycznych, a szczególnie radiologii, będzie bardzo, bardzo progresywnie się pojawiała.
No właśnie, bo ileż czasu można się odbijać od jednego do drugiego lekarza, specjalisty i tak dalej, żeby ustalić, co mnie właściwie dolega, a się okazuje, że być może wystarczyłoby skorzystać ze sztucznej inteligencji, wpisać te wszystkie nasze dolegliwości, leki, które bierzemy, symptomy i tak dalej i ona będzie w stanie może nie postawić diagnozę, ale pomóc wyznaczyć jakiś kurs, pokazać, w którą stronę się za to zabrać. Skróci to czas, będą mniejsze kolejki do specjalistów.
Poza tym ta sztuczna inteligencja się uczy z dnia na dzień, jest mądrzejsza, więc proszę, gdyby z tej perspektywy przyglądać się wszystkim tym procesom, no to mamy potężny mózg, który zbiera dane, analizuje i odpowiada na zadane pytania, więc w najprostszy sposób to mniej więcej tak wygląda.
Tutaj zostało poruszonych kilka wątków, bo w szczególności prywatne firmy medyczne zaczęły wykorzystywać sztuczną inteligencję do robienia nawet wywiadu przed zapisaniem do lekarza, tak? Czyli dzwonimy na jakąś infolinię albo jest jakiś czat online, gdzie chcemy umówić się do lekarza i na podstawie wszystkich objawów, które jakby sugerujemy, tak zwany triaż dokonuje się automatycznie na podstawie algorytmu sztucznej inteligencji, który mówi, jaka jest pilność, do jakiego lekarza warto by było pójść, tak? Czyli ten temat jest wykonany. A co więcej, w przypadku niektórych objawów też automatycznie dawane są skierowania na pewne badania, na przykład badania krwi, żeby jak już pójdziemy do tego lekarza, to żeby nie tracić tego czasu, że ten lekarz teraz nas wyśle na te badania i dopiero później pójdziemy. Czyli pewne skierowania są automatycznie na podstawie wskazanych objawów dawane i to jest jakby super, to już skraca tą drogę. To jeszcze nie dzieje się w publicznej służbie zdrowia, na razie to jest w prywatnej.
Dzieje się w publicznej, u nas możemy skorzystać z konta pacjenta i tam zdaje się jest taki ogólnopolski program diagnostyczny, już teraz chyba od 26 roku życia, tam nie wiem, do 60 zdaje się i jest ankieta, wypełniamy, dostajemy skierowania.
Ja bardzo bym chciał, żeby tak było, pani redaktor, ale niestety te programy też tam jest dla osób powyżej 50 roku życia, dla młodszych i tak dalej. Niestety to lekarz rodzinny dostaje informacje z tego systemu i to on dalej wypisuje skierowania. Więc jeszcze trochę, żeby to było zautomatyzowane, ale to jest kierunek, jest dobry.
A ja już wierzyłam, że jest inaczej.
A w Chinach eksperymentalnie funkcjonują wirtualne szpitale, wirtualne poradnie, łącznie o diagnostyce nie wspomnę, ale z wystawianiem recept. Są takie projekty i programy. Oczywiście no, akurat te regulacje chińskie nie są tak restrykcyjne jak europejskie czy amerykańskie, no ale tego typu projekty już są realizowane.
Ja w tej materii tylko się boję jednej rzeczy, bo jeśli publiczna ochrona zdrowia nie zacznie wdrażać AI-a i z tego korzystać, to wpadną na to prywatne, obrotne firmy i skończy się na tym, że żeby dostać się do lekarza tak naprawdę, będziemy musieli kupić abonament i opłacać go miesięcznie, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy. I skończy się na tym, że nie każdego obywatela będzie po prostu na to stać.
Ale trochę jesteśmy już w takiej sytuacji. Ja tak minimalna prywata, ale ja miałem niespecyficzne objawy i 3 lata chodziłem po lekarzach, którzy... Problem polega też na tym, że jest mało lekarzy. Mi się nie udało takich znaleźć, którzy holistycznie podchodzą do tematu i w związku z tym chodziłem po specjalistach przez te 3 lata. Na koniec, może lekarze mnie spalą na stosie, ale na koniec rzuciłem te wszystkie badania, bo te 3 lata chodzenia po lekarzach nic nie pomogły. Wrzuciłem wszystko do czata GPT i on mi wypluł diagnozę w ciągu 10 minut i okazało się, że była trafna. I dlaczego podaję ten przykład? Dlatego, że ja chodziłem przez te 3 lata prywatnie po lekarza, bo jakbym chciał chodzić publicznie, to pewnie zajęłoby mi to 10.
I straciłby pan zdrowie na chodzeniu po lekarza.
Od skierowania do skierowania, tak? Więc ja i tak chodziłem prywatnie. I teraz ja wcale nie uważam, że jest takie ryzyko, a druga rzecz jeszcze, znaczy ono już istnieje, może w ten sposób. Nie jest ryzyko, to jest fakt. Może w ten sposób. Ale druga rzecz, to co jest istotne, to pewnie większość słuchaczy też słyszała o środkach KPO, pewnie tutaj było sporo o tym mówione. To jest głównie skierowane, z tego co wiem, do szpitali bardziej niż do przychodni, o których na przykład teraz mówimy o jakiejś takiej diagnostyce lekarzy rodzinnych. Natomiast w KPO w ogóle był komponent, że musi być część pieniędzy, jeżeli ktoś, szpital występuje o środki, musi być komponent związany ze sztuczną inteligencją. I szpitale bardzo chętnie pieniądze na ten cel wydawały właśnie do wspomagania diagnostyki, do radiologii, o której wspomniał tutaj kolega. I więc to nie jest tak, że ta publiczna sfera w tym kierunku nie inwestuje i nawet na poziomie rządowym zostały wprowadzone regulacje, że jeżeli występujesz o środki publiczne, te z Unii Europejskiej i tak dalej, tak w tym wypadku KPO, to cokolwiek kupujesz, to musi być ten komponent sztucznej inteligencji. Więc
bardzo uspokajające informacje. To naprawdę jest bardzo optymistyczne, więc trzymamy kciuki, żeby to się wszystko rozwijało i żebyśmy nie musieli czekać latami w kolejkach do lekarzy, do specjalistów i że cały ten proces przyspieszy. No a jeśli mówimy o technologiach, to dzisiaj w samopołudnie, już tak na koniec, w remontowej Shipbuilding odbędzie się uroczysty chrzest. Chrzest i wodowanie ORP Jerzy Różycki. To jest pierwszy z dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego budowanych w ramach programu Delfin. Są to bardzo wyspecjalizowane jednostki, naszpikowane elektroniką, technologią. Polskie stocznie udowadniają, że można u nas produkować nowoczesne jednostki i to pójdzie gdzieś w świat?
No ale w istocie rzeczy rozmawiamy cały czas o tym samym. Przed chwilą mówiliśmy, że właśnie sztuczna inteligencja, nowoczesne technologie to branża medyczna, to branża militarna, to branża security bankowego i tak dalej, więc właśnie o tym mówimy. To w zasadzie odwrotu nie ma. Natomiast to, że akurat Polska i akurat Morze Bałtyckie będzie nasycane technologią, to też jest dobre, bo pamiętam przed 10 lat, że w zasadzie taka marginalizacja naszego tutaj morza następowała i to, co tutaj się może wydarzyć. Ten Bałtyk to jest takie trochę większe jezioro i tak dalej.
Plaże.
Takie dziwaczne opinie. A okazuje się, że pod względem militarnym i tej sytuacji geopolitycznej, która nam się wytworzyła przez ostatnie kilka lat, to może będzie i sprawowało bardzo istotną rolę w pilnowaniu tutaj bezpieczeństwa w naszego regionu i Europy. Stąd też tego typu inicjatywy, jeżeli są jeszcze realizowane własnymi siłami i możliwościami, to jest to niezwykle ważne dla nas obywateli. Ja mam takie poczucie.
To ja może kamyczek do tego ogródka dorzucę, dlatego że w 95% zgadzam się z przedmówcą, to 5% jest powiązane z tym, że produkcja jest własnym sumptem. Tam nie zapominajmy, że technologia została dostarczona i wdrożona przez szwedzkiego Saaba. Mhm. I super, że współpracujemy. Fajnie, że nasza stocznia może się uczyć. Jakby, proszę mnie zrozumieć dobrze, ja nie mówię tego negatywnie.
Rozwój kompetencji, to jest bardzo ważne.
Bardzo się cieszę, że to się działo u nas, bo równie dobrze mogła to dostać jakaś stocznia w innym kraju, tak? Nie w Polsce i SAP mógł to robić z tą stocznią. Więc bardzo się cieszę, że to była stocznia w Polsce. Bardzo się cieszę, że możemy się od SAP-a uczyć. I słuchajcie, my zaczęliśmy tą jednostkę budować 2 lata temu i ona jest dzisiaj wodowana, więc jest to całkiem niezły wynik. Mając na uwadze, jak próbowaliśmy budować jednostki razem z technologią sami, po 20 latach się okazywało, że dalej ich nie skończyliśmy, więc ta współpraca z Saabem jest dużym sukcesem i mnie bardzo cieszy.
No i właśnie to jest też obserwacyjnie w Karlskronie od mniej więcej 350 lat funkcjonuje stocznia marynarki wojennej szwedzkiej. Ta jednostka, zdaje się, nie była budowana przez stocznię marynarki wojennej w Gdyni, tylko przez jakiś inny podmiot.
Remontował shipbuilding, ale przy współpracy.
Ale
też
to nie brzmi tak dobrze jak stocznia marynarki wojennej Rzeczypospolitej
to znaczy,
Polskiej.
Firmy?
Jest dobrze, jest dobrze. Ale chcę tylko porównać jakby kontekst podejścia i szanowania pewnych rozwiązań. W Karlskronie 350 lat funkcjonuje stocznia marynarki wojennej Królestwa Szwecji. W Polsce fantastycznie, że to robią Polacy, to bardzo dobrze, ale jeszcze brakuje tej kropki nad i dla spopularyzowania też i naszego podejścia do ochrony, do militariów. Tak?
No to nie, to tutaj muszę zaprotestować. Mamy PGZ, Stocznię Wojenną w Gdyni. W tej chwili jest to zakład, który się nieprawdopodobnie rozwija, świetnie, jest bardzo nowoczesny. Mamy jedną z najbardziej nowoczesnych hal i tam będą powstawały niesamowite jednostki. Zresztą już też wiem, że stocznia ma portfel zamówień i współpracuje przy budowie właśnie też i takich jednostek. Stamtąd też,
Mówię tylko, że lepiej to by brzmiało, ale to poza tym to...
W następnej audycji będziemy rozmawiać o jednostkach z Gdyni.
Tym, żeby było głośno o PGZ Stoczni Wojennej Gdynia i to znaczy, że częściej muszę gości stamtąd zapraszać, żeby ta wiedza trafiła jednak pod strzechy, bo nie wiemy, co tam się dzieje tak powszechnie, więc to jest też cenna wskazówka. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Łukasz Olechnowicz, wiceprezes prezes Trinetics, Roman Walasiński, prezes Holovectors, Basia Kopaczewska audycję realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. W audycji Ludzie i Pieniądze spotkam się z Państwem w najbliższy czwartek, a poza tym zapraszam do wywiadów gospodarczych po 17. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.